Gościem Radia Zachód jest pani Anna Wawrzyszko, wiceprezes Związku Polaków w Niemczech. Rodło, witam panią serdecznie w naszym studiu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
A jako, że po raz pierwszy na antenie Radia Zachód, to myślę, że tytułem wstępu dla naszych słuchaczy informacja o związku. Związku, który w ubiegłym roku świętował 95. urodziny, czyli niemal tyle, ile niepodległa Polska, setna rocznica w tym roku. Jak państwo funkcjonujecie w Niemczech? Jak liczna jest Polonia niemiecka? Jaki jest zakres działań związku?
Jeżeli chodzi o sam Związek Polaków w Niemczech, jest to bardzo bogata historia. Historia, tak jak pan wspomniał, sięgająca 1922 roku. Samo założenie związku to jest 27 sierpień, rejestracja 3 grudzień w tym samym też roku. Związek posiadał 5 dzielnic, co jest bardzo istotne w takim dyskursie o związku, dlatego że większość jednak mimo wszystko, cała działalność związku opierała się o obecne terytorium Niemiec, czyli Bochum i Berlin, bo tam został zarejestrowany też związek, nie tak jak Niemcy cały czas sugerują, tworzyć kolejne mity, że związek tylko i wyłącznie sprawował swoją działalność na terenie Niemiec przed II wojną światową. My staramy się tą historię z powrotem przywrócić, tak aby ona funkcjonowała w życiu społecznym Polaków, a przede wszystkim chcemy z powrotem po takich latach złych, można powiedzieć, od początku lat 90. liczy się nie tyle upadek, ale słaba aktywność związku spowodowana wieloma czynnikami zewnętrznymi.
Zewnętrznymi, czyli?
Czyli osłabianie związku. Lata 90. Czyli tak, Polska z powrotem staje się Rzeczpospolitą. Mamy podmiot, który jest w stanie wystąpić z naszymi roszczeniami do strony niemieckiej. Zaczynamy też powoli odbudowywać się. Niestety nie jest to do końca łatwe.
Pytanie, czy jest wsparcie ze strony polskiej?
To wsparcie na samym początku było, dlatego że zaczęto tworzyć też organizacje, które obok Związku Polaków w Niemczech zaczynają działać, czyli Konwent Organizacji Polonii. Stara się tą Polonię jednoczyć. Pytanie jest takie, czy stara się tą Polonię jednoczyć, czy stara się tą Polonią kierować? To są pytania, na które powinni tak naprawdę odpowiedzieć historycy, którzy badają albo powinni się zająć badaniem Polonii na terenie Niemiec, dlatego że niestety, ale organizacje polonijne zawsze, ale to powtarzam, zawsze były pod wpływem różnych służb, różnych krajów.
Tu postawimy kropkę w tym temacie, bo moglibyśmy go rozwijać niezwykle szeroko, ale wrócę do tego pierwszego pytania, czyli do zadań związku w Niemczech. W jaki sposób działacie państwo na rzecz Polaków, którzy przecież bardzo licznie reprezentują naszą nację właśnie z zagranicą?
My przede wszystkim, proszę pana, postawiliśmy na język. Jedną z organizacji, którą my prowadzimy, która została przez nas ukonstytuowana, odnowiona też, to jest Polska Macierz Szkolna. To jest język polski ojczysty. Dlaczego podkreślam ojczysty? Bo to jest różnica, czy się nauczę języka ojczystego, czy języka pochodzenia, czy języka obcego. Bo w takiej formie występuje język polski. Dlaczego? Dlatego, że język ojczysty jest ściśle związany z mniejszością, którą my reprezentujemy, którego państwo niemieckie nam nie zwróciło od okresu tak naprawdę dekretów Göringa.
Czy Niemcy wspierają to integrowanie się środowiska polskiego?
W żaden sposób nie wspierają, ponieważ nie funkcjonuje w ogóle traktat o dobrym sąsiedztwie z 91 roku. Dlatego, proszę państwa, państwo niemieckie po 27 latach traktatu nie było w stanie stworzyć przepisów wykonawczych do tego, żeby ten traktat zaczął funkcjonować. Ja mam najnowszy dezyderat strony niemieckiej odnośnie traktatu o dobrym sąsiedztwie z 91 roku. Jest to dezyderat z zeszłego roku. Zadaliśmy pytania, czy przepisy od 20 do 26, które są normy, które są zawarte w traktacie, mają swoje zastosowanie w Landach. Bo jak wiemy, traktat oczywiście został podpisany przez stronę niemiecką. Nastąpiła automatyczna implementacja. Natomiast z uwagi na strukturę państwa niemieckiego należało wytworzyć przepisy, ponieważ no, sukcesor, czyli Niemcy, twierdzą, że przepisy, które są zawarte, te normy, które są zawarte w traktacie, nie mają w sobie odpowiednich dyspozycji. Więc należało je stworzyć. 27 lat czekamy na dyspozycję, żeby można było w Niemczech.
To jednak poważny zarzut do strony niemieckiej, że no, nie wywiązują się z przepisów.
Nie wywiązali się z żadnego postanowienia traktatowego, bo proszę państwa, to, że mamy wiele różnych współpracy na poziomie transgranicznej, to są tylko i wyłącznie zobowiązania wynikające z wejścia Polski do Unii Europejskiej.
Tutaj na ziemi lubuskiej, w naszym regionie, takich przykładów jest wiele, ale...
Ale to wynika z wejścia do Unii Europejskiej. Absolutnie, że nie ma przepisu traktatowego, który jest przestrzegany przez stronę niemiecką. Proszę sobie wyobrazić, że stworzono traktat, gdzie dla dwóch różnie zdefiniowanych podmiotów przewidziano w traktacie rzekomo te same uprawnienia. Jak to jest w ogóle prawnie możliwe? No bo my jesteśmy w traktacie nie nazwani mniejszością, tak jak Niemcy zostali w 91 roku, tylko grupą tożsamą.
Więc sprzeczność.
Tak, grupa tożsama. Ja zwróciłam się do państwa niemieckiego o zdefiniowanie grupy tożsamej, no bo ja nie wiem, co to jest grupa tożsama w stosunku do mniejszości. Więc oni napisali mi, że to jest grupa tożsama. Taka jest odpowiedź strony niemieckiej.
I to, o czym pani mówi, to kolejna sprawa, którą trzeba zapytać. Jaka jest perspektywa, żeby Polacy, którzy przecież przed wojną byli mniejszością w Niemczech, tą mniejszością mogli być i nabyć prawa, z którym to jest związane? I
wie pan co, ja nawet już się na tym poziomie bym pytała o jedno. Jeżeli podpisujemy w 91 roku traktat, który z góry, przede wszystkim z góry, łamie zasadę wzajemności i zasadę bona fides, czyli domniemania tego, że ktoś postępuje zgodnie z dobrą wolą. To są dwie podstawowe zasady prawa międzynarodowego. I nie robi nic w tym kierunku, aby traktat zaczął funkcjonować. Dlaczego? Bo jeżeli zaczyna traktat funkcjonować, a mówimy w traktacie, tak jak podkreślam, o języku ojczystym, czyli samo państwo niemieckie definiuje mniejszość, bo poprzez język definiuje się mniejszość. A nam się zarzuca to, że my nie spełniamy kryteriów, które tak naprawdę subiektywnie państwo niemieckie określiło.
Ocenia.
Tak.
Co dałaby Polakom, co dałby ten status?
Bardzo wiele, bo proszę państwa, tak naprawdę w tej mniejszości nie chodzi o to, żebyśmy budowali tam jakąś opozycję w stosunku do państwa niemieckiego, bo przecież my tam pracujemy, rozwijamy się, szanujemy państwo, szanujemy prawo, w którym jesteśmy, tylko nie zgadzamy się z jednym. Jeżeli i tak, niezależnie od tego, czy jesteśmy drugim, trzecim czy czwartym pokoleniem, nie mamy problemu z tym, żeby się przyznać do polskości, do tego, że jesteśmy Polakami z pochodzenia, bo uważam, że to jest podstawą dobrej egzystencji, nawet jeżeli jest się już obywatelem Niemiec w trzecim pokoleniu, a się przyznaje do polskości. Bo to znaczy, że szanujemy swoje pochodzenie, co też Niemcy szanują dużo bardziej niż takie zniemczanie się, takie udawanie kogoś, kim się nie jest. To jest bardzo istotne. A z drugiej strony nie pozwala nam się realizować takich podstawowych potrzeb, jaką jest potrzeba języka. Tak? Języka, taka swoboda języka. Bo przecież gdyby państwo niemieckie tak nie zwalczało tego, gdyby udostępniło ten język w takim zakresie, w jakim zobowiązało się w umowie międzynarodowej, której nie przestrzega, to myślę, że ten problem byłby tak marginalny, że to się samo by kiedyś rozwiązało. Ale jeżeli każdy podmiot, który widzi, że się spotyka przez tyle lat z takim oporem, z taką niechęcią, no to tym bardziej dąży do tego, żeby to podkreślać, bo taka jest prawda, no bo tak reaguje się.
Pytanie, na ile jest ta sytuacja z osłabianiem Polaków w Niemczech de facto związana z jakimiś kierunkami rozwoju Unii Europejskiej, które przecież Niemcy to nadają, więc pytanie, na ile Unia ma być supermocarstwem, na ile ma być Europą ojczyzn, albo więc silnych państw narodowych i w związku z tym ta narodowość podkreślana specjalnie w tej chwili właśnie nie jest.
Ja myślę, że to jest właśnie to, że sami Niemcy nam zazdroszczą tego, że my tak swobodnie mówimy o swojej ojczyźnie, że mimo tego, że byliśmy państwem, które no, było państwem pod rozbiorami, ale jednak my zachowaliśmy cały czas tą polskość. Polskość została, tożsamość została zachowana, czego nam wszyscy zazdroszczą wbrew pozorom. Bo to wymagało od nas naprawdę dużej pracy. I myślę, że taki przeciętny obywatel Niemiec, taki mój sąsiad, czy kogoś innego, on nas doskonale rozumie. To państwo, państwo, które ma takie doktryny, które kieruje się takimi doktrynami, jakimi się kieruje. To państwo ma złą wolę tak naprawdę. To system.
I ostatnia sprawa roszczenia, reparacje wojenne. Die Zeit ostatnio napisał, że rząd Niemiec musi znaleźć odpowiedź na roszczenia odszkodowawcze. Michael Tuman, publicysta Die Zeit, komentuje polską dyskusję o reparacjach wojennych. Dla populistów reparacje są idealnym instrumentem. Jeszcze dodaje, że jeżeli Polska czegoś żąda, to niemieccy wypędzeni też mogą zaskarżyć Polskę.
Widzi pan, to jest taki przykład, że każdy, kto chociaż trochę zajmuje się stosunkami polsko-niemieckimi, chociaż trochę przeciętnie zna historię, zdaje sobie z tego sprawę, że dziennikarz na takim poziomie nie powinien w ogóle sięgać, o, bo to jest populizm, co to on napisał. Mało tego, to jest, to świadczy o tym, o bardzo małej wiedzy tego pana, ale z drugiej strony, proszę państwa, jeżeli rzeczywiście jest tak, że Niemcy wiedzą doskonale, że Polacy nie mają żadnych szans, jeżeli chodzi o reparacje, no to normalnie człowiek zachowuje się, czy podmiot, czy grupa, nie przejmuje się tym, nie komentuje tego, poczekamy, zróbcie badania, pokażcie odpowiednie, złóżcie odpowiednie
pozwy. A tu jest reakcja.
A tu jest reakcja i to taka ostra, proszę państwa, reakcja, która powoduje to, że jednak uderzyliśmy w dość słabą piętę, którą państwo niemieckie niestety posiada. Oni sobie doskonale zdają sprawę, że przepisy, które posiadają wewnętrzne, nie są zgodne z prawem międzynarodowym. Nie ma czegoś takiego jak przedawnienie. I jeszcze, proszę państwa, jak się podnosi argument nawet polskich naukowców, że traktat właśnie o dobrym sąsiedztwie z 91 roku był zadośćuczynieniem, to ja się pytam, jaki traktat, w którym się definiuje dwa różne podmioty, który łamie podstawowe zasady międzynarodowe.
No, on miał de facto zamykać tę dyskusję.
Tak,
prawda?
Ale dzisiaj nie mamy nawet przepisów, według których, proszę pana, dzisiaj jakby pan pojechał do jakiegokolwiek landu i pan powiedział, że ja bym chciał skorzystać z nauki języka polskiego, chcę otworzyć szkołę na języka ojczystego. Mam zarejestrowaną organizację na podstawie artykułu traktatu od 20 do 26, któryś by pan sobie tam wybrał na uczeń, a urzędnicy po pierwsze nie wiedzą, że w ogóle taki traktat jest. Nie wiedzą, nie mają wiedzy. Myśmy zostali przyporządkowani do urzędników, do spraw uchodźców. Proszę państwa, my nie jesteśmy uchodźcami, bo wielu z nas ma pochodzenie niemieckie, ale to jest pochodzenie albo po ojcu, albo po mamie. Czyli jesteśmy i Polakami, i Niemcami. I my mówimy o takich ludziach, bo traktat został zapisany dla obywateli Niemiec pochodzenia polskiego.
To jeszcze jedna ważna sprawa, bo podnoszenie tematu niemieckich wypędzonych to jest próba zastraszenia Polski też. I w tym sensie także dla naszego pasa zachodniego, województwa lubuskiego, zachodniopomorskiego, Dolnego Śląska.
No, ale myślę, że wypędzonymi to się powinny zająć kraje sojusznicze. Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i obecnie Rosja. No to oni tak naprawdę stworzyli czy wykreowali podział Europy po II wojnie światowej. Więc my nie jesteśmy podmiotem do dyskusji dla akurat wypędzonych.
Anna Wawrzyszko, wiceprezes Związku Polaków w Niemczech, RODLO, była gościem Radia Zachód. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.